www.samfi.pl.
Do wieczora niemal w całym kraju może popadać i zagrzmieć. Wyjątkiem będą północne regiony. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu, przez około 30 w centrum, do 36 na południowym wschodzie i południu.
Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, także wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
O personaliach będziemy dzisiaj rozmawiać. Zacznę od Pawła Śliza, który już to ogłosił w mediach społecznościowych, kandyduje na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, wybory 8 lipca. Czy to oznacza, że Paweł Śliz nie będzie kandydatem Polski 2050 na prezydenta Krakowa? Czy to oznacza tyle, że jeżeli nie zostanie wybrany na wiceprzewodniczącego tego 8 lipca, no to się jeszcze zobaczy?
Ja myślę, że dość jasno i klarownie wypowiedział się w mediach, że na ten moment nie planuje startować Paweł Śliz na prezydenta Krakowa, natomiast to jest ciągle jego decyzja.
No właśnie,
ja cały czas
to jako
były samorządowy, powtarzam. Ale panie redaktor, myślę, że Paweł Śliz nie ma za bardzo jakby chęci startowania na tego prezydenta Krakowa, bo jakby miał, to by to ogłosił. Natomiast uważam, że byłby dobrym prezydentem, ale widzi się gdzie indziej. Ja pochodzę z samorządu, jeżeli tak mogę powiedzieć. Wiem, jak ta praca wygląda. Paweł natomiast jest osobą, która od zawsze była w zawodach prawniczych. Swoje największe osiągnięcia, zanim wszedł do polityki, miał właśnie jako adwokat, więc nie dziwię się jemu, że bardziej bliższe jest mu tutaj OBWE niż prezydentura w Krakowie. Myślę, że nie wystartuje, natomiast polityce nigdy nie mów nigdy. W tym momencie myślę, że nie ma mowy o prezydencie Pawle Ślizie.
Mm-hmm. A ktoś będzie kandydatem Polski 2050?
My nie mamy takiego, jeżeli tak mogę użyć kolokwialnie, ciśnienia, że musimy mieć kandydata w tych wyborach. Tych kandydatów jest wystarczająco dużo i te wyniki będą bardzo rozdrobnione. Zresztą sama Lewica ma kilku kandydatów. To już pokazuje, że partie, które mają łącznie 9 czy 10% mają kilku kandydatów. Więc te wybory to chyba będzie taki plebiscyt. Prawda jest taka, że zdecydowana większość kandydatów się nie liczy w tych wyborach, a liczą się tylko i wyłącznie najwięksi, w tym także ci, którzy nie są związani z partiami politycznymi, jak pan Gibała, więc to będzie taki specyficzny wyścig wyborczy. Polska 2050 niekoniecznie będzie w nim musiała startować.
Czy Szymon Hołownia zdaniem pana założy jakieś nowe ugrupowanie?
Znów powiem, że w polityce nigdy nie mów nigdy, natomiast myślę, że to pytanie dobre do pana marszałka Szymona Hołowni. Uważam, że ma predyspozycję do tego, żeby być liderem, natomiast myślę też, że swoje najlepsze czasy w polityce miał w 2023 roku, kiedy razem z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem zbudowali trzecią drogę i partie, które w koalicji stworzyły wynik na poziomie 13% w wyborach i dzięki temu powstała ta koalicja. Natomiast jeżeli będzie czuł, że to jest ten moment, że może ponownie zbudować coś dużego, coś, co spowoduje, że nie będzie powrotu PiSu, a nie daj Boże PiSu z Konfederacją albo Konfederacją Brauna do władzy, to być może tak, natomiast na ten moment myślę, że nie ma takiej przestrzeni. Niestety sondaże i to, co się dzieje na scenie politycznej, jest dla nas bezwzględne. Widać, że coś, co jest w centrum, co jest rozsądne, co jest ani nie jest skrajnie prawicowe, ani skrajnie lewicowe, nie chwyta za serce wyborców i sondaże niestety nie dają temu projektowi zbyt dużo procentów poparcia, a dziwię się, bo polska scena polityczna jest tak zbudowana, że potrzebuje pomiędzy dwoma największymi siłami politycznymi rozsądne centrum, takie centrum, które będzie reprezentowało nie tylko tych o skrajnych poglądach, ale jednak rzeczywistość jest trochę inna.
Czy Polacy potrzebują umiarkowanych polityków, bo tak nazywa się nowa grupa założona przez Szymona Hołownię w mediach społecznościowych. To jest to pytanie, ale
pani redaktor, jeżeli dopowiem, bo to słowo umiarkowanie, jak przetłumaczymy na język angielski, to występują takie ugrupowania w innych państwach, w innych krajach i ci umiarkowani, którzy po polsku brzmią tak niezbyt zachęcająco, w wielu miejscach decydują o tym, jakie koalicje rządzą. I ja uważam, że polska scena polityczna potrzebuje próbuje partii w centrum, o umiarkowanych poglądach, o rozsądnych, nieskrajnych. Natomiast czy to nazwałbym umiarkowani? Nie jestem przekonany, ale ciągle uważam, że jest pomiędzy czy PiS-em i Platformą, Koalicją Obywatelską, miejsce na trzecią drogę, która okazała się sukcesem ostatnio, jak pokazała, jest jakby też takim gwarantem tej koalicji.
Kiedy pan powiedział, że najlepsze lata Szymon Hołownia w polityce miał w 2023 roku, to trochę zabrzmiało to tak, jak najlepsze lata ma już za sobą.
Nie, to nie jest tak, bo pan marszałek Szymon Hołownia, i myślę, że tego nikt mu nie może odebrać, gdyby nie wszedł do polityki, zostawiając swoje dotychczas ułożone, całkiem atrakcyjne, ciekawe życie, to by nie było tego, co jest, gdyby potem nie wystartował w wyborach prezydenckich, potem nie założył partii, potem nie zdecydował się na koalicję z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z Polskim Stronnictwem Ludowym, to by wiele rzeczy nie było i dzisiaj zapewne bylibyśmy w trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, więc myślę, że trzeba być uczciwym i obiektywnym i marszałkowi Szymonowi Hołowni oddać to, że odegrał ważną rolę na scenie politycznej. Jako marszałek Sejmu też niejednokrotnie pokazywał, że jest marszałkiem, a nie politykiem jednej strony politycznej, bo starał się zachowywać i czy porządek, czy zdrowy rozsądek, ale przede wszystkim uczciwe podejście do wszystkich w tym Sejmie. Natomiast pytanie, czy chce, czy czuje to, czy ma taką wewnętrzną potrzebę i siłę do tego, żeby spróbować ponownie. To są pytania nie do mnie, to są pytania do pana marszałka Szymona Hołowni.
Ale nie jest dla pana zaskakujące to, że Szymon Hołownia nie chce próbować ponownie z własnym ugrupowaniem, które stworzył, założył, tylko ewentualnie rozmawiamy o tym, czy będzie zakładał coś nowego, świeżego, bo to trochę tak jakby postawił krzyżyk na Polsce 2050.
Jeśli popatrzymy na chociażby wczorajszy sondaż, to krzyżyk na Polsce 2050 postawili wyborcy, a nie Szymon Hołownia. Ale jeżeli popatrzymy na to, co się jednak dzieje na scenie politycznej, to my ciągle, jako parlamentarzyści Polski 2050, posiadamy klub parlamentarny, posiadamy 15 posłów, jednego senatora, ciągle mamy jakąś siłę w polskim parlamencie, mamy ministrów, wiceministrów, więc trochę to jest jakby niewspółmierne do tych sondaży, które mamy, bo sondaże nam pokazują, że nie ma dla nas miejsca na scenie politycznej, a mimo wszystko my w tym parlamencie jesteśmy koalicjantem.
No są państwo, myślę, że też dlatego, że było dla państwa miejsce i byli państwa wyborcy w 2023 roku. Ale dawno się nie spotkałam z taką szczerością, panie pośle, przyznam się szczerze, bo do tej pory jak z państwem rozmawiałam, z państwem, czyli przedstawicielami Polski 2050, to raczej ja występowałam w tej przykrej roli osoby oświadczającej, że sondaże pokazują, że wyborcy już Polski 2050 nie chcą. I słyszałam z drugiej strony zapewnienia, że trzeba poczekać, że się państwo budują, że jest program, że była konwencja i tak dalej i tym podobne. Teraz rozumiem, państwo też doszli do takich wniosków, czy to jest tylko pańska refleksja?
Pani redaktor, ja zawsze, kiedy z panią rozmawiam, to otwarcie i szczerze o tym mówię i taką też wyznaję zasadę w polityce, że lepiej szczerze, otwarcie niż opowiadać bajki, które są nierealne do spełnienia, tym bardziej nie być politycznym hipokrytą. Natomiast popatrzmy sobie realnie, mamy prawie za rok wybory parlamentarne. Widać, że nasze sondaże nie drgnęły do góry jakoś znacząco, więc trzeba realnie oceniać sytuację, co nie zmienia faktu, że my ciągle mamy jakąś tą siłę w polityce, w polskim parlamencie i teraz jak wykorzystamy potencjał i doświadczenie, które już mamy, 3-letnie doświadczenie w polskim parlamencie, to zobaczymy, co pokaże najbliższe miesiące. Ja myślę, że teraz
będzie taki okres. A ta sytuacja wygląda w ten sposób, panie pośle, że państwo indywidualnie siebie pytają, czy chcą państwo pozostać w polityce i to będzie trochę na zasadzie ratuj się kto może, że każdy indywidualnie będzie próbował projektować swoją ścieżkę polityczną.
Panie Rato, to jest tak, ja mogę za siebie powiedzieć. Mm-hmm. Są takie osoby w polityce, które nie widzą swojego życia poza polityką i to jest dla nich ogromna tragedia.
Niektóre nie mają do czego wracać. Ludzka.
Dokładnie. I to jest tragedia niektórych osób, że zrobią wszystko, żeby tej polityce się utrzymać. Ja jestem w tej sytuacji, że ja naprawdę poza polityką bez problemu się odnajdywałem wcześniej i nie mam w tym żadnego problemu, więc podejmuję decyzje bardziej racjonalnie, rozsądnie, a nie pod presją. Myślę, że wielu z nas, parlamentarzy Polski 2050, świetnie by sobie poradziło poza polityką, natomiast jeżeli jesteśmy w tej polityce, to staramy się jak najwięcej do tej polityki włożyć. Chcemy jak najwięcej zrobić, póki w niej jesteśmy. I dzisiaj jesteśmy, oprócz tego, też naprawdę grupą grupą znajomych, grupą osób, które spotykają się także poza parlamentem, którzy są, mają codzienny kontakt. Ta grupa, która obecnie została w Polsce w 2008 w parlamencie, to są po prostu fajni ludzie, koleżanki i koledzy. Mamy też pewne jakieś tam polityczne i pozapolityczne przyjaźnie między sobą i to jest też bardzo duża wartość dodana i na pewno projektujemy naszą przyszłość wspólnie. Natomiast jaka ta przyszłość będzie, to nikt nie wie, bo dzisiaj my nie wiemy, czy w kolejnych wyborach wystartujemy jako Polska 2050, czy wystartujemy jako Polska 2050 w koalicji z kimś, czy to będzie koalicja bardziej lewicowa, czy bardziej prawicowa, czy bardziej centrowa. Każdy z nas ma inną pewną wrażliwość. Ja bym się widział bardziej w koalicji centrowej, takiej, gdzie będziemy dalej od lewicy, bo nie mam poglądów lewicowych, więc to myślę, że czas pokaże. Myślę, że te wakacje będą też kluczowe, lipiec, sierpień i we wrześniu trzeba będzie podejmować decyzję, czy idziemy sami, czy idziemy z kimś, czy chcemy być w tej polityce jako grupa, czy też indywidualnie każdy podejmuje decyzję, że idzie każdy w swoją stronę. Natomiast nie można zmarnować czasu. I gdy jesteśmy w tej polityce, mamy jakąś siłę jednak, mając ministrów, wiceministrów, czy głosy nasze w parlamencie, to trzeba jak najwięcej zrobić dla wszystkich Polek i Polaków, którzy nas wybrali.
Powiedział pan, panie pośle, przed chwilką, że nie ma miejsca na polskiej scenie politycznej dla takich ugrupowań centrowych, takich ugrupowań, jakimi państwo chcą być. Czy stąd ten lewicowy skręt Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz?
Ja jestem daleki od publicznej krytyki pani przewodniczącej, bo ją popieram w 100% jako przewodniczącą partii, jako ministra. Jest bardzo dobrym i skutecznym ministrem. Natomiast osobiście mam inne poglądy niż pani minister, ale też inne miejsce zamieszkania, inną wrażliwość, inne doświadczenie. Ja mieszkam w Ustrzykach Dolnych, na Podkarpaciu, zresztą gdzie jestem obecnie. I tutaj mamy społeczeństwo, które ma poglądy bardziej prawicowe, bardziej kościelne, gdzie mamy zupełnie inne doświadczenia, chociażby z racji miejsca zamieszkania, odległości dużego miasta i tak dalej, i tak dalej, czy granice wschodnie. A inną wrażliwość ma pani minister, która pochodzi z Warszawy i która ma tą też taką, nie powiem, że mentalność, ale takie spojrzenie warszawskie. Więc my w poglądach się rozjeżdżamy, natomiast polityka to jest umiejętność łączenia siły i możliwości ludzi o różnych poglądach i Polska 2050 była wartością dlatego, że w 2023 roku właśnie Szymon Hołownia skupił na jednej liście ludzi, którzy mają poglądy centrolewicowe, centroprawicowe, centrowe i razem chciał z tymi ludźmi zmieniać politykę i pewnie w jakimś stopniu tą politykę zmienił. Czy na trwałe? Nie wiem. Czy skutecznie? Oceniają wyborcy. Natomiast taka była Polska 2050. My nie mamy w Polsce 2050, jeśli chodzi o głosowania to poglądowe jakichkolwiek dyscypliny. My nawet nie dyskutujemy, żeby się nawzajem przekonywać w tym zakresie, że słuchaj, zagłosuj tak czy inaczej, bo będzie lepiej politycznie. Mamy wolność wyboru w tym zakresie i tak głosujemy. I tak jest Polska 2050, taka jaka była i taka ona jest. Natomiast, że nasza przewodnicząca obecnie ma poglądy bardziej lewicowe, no ma i wcale się z tym nie kryje. Natomiast czy to jest pomysł na Polskę 2050, jakieś sojusze z partiami lewicowymi, z partią Razem? Nie jestem o tym przekonany, ale nie o tym też decyduję. O tym zdecyduje organy statutowe partii, zarząd, zjazd krajowy, Rada Krajowa, bo taki jest też nasz statut.
Mm-hmm. A państwo są tak jedną nogą w tej koalicji? Tak się nad tym zastanowiłam, gdy usłyszałam Katarzynę Pełczyńską na Łęcz w rozmowie z Jakubem Wiechem, pytającą, czy Polacy chcą piątego rządu Donalda Tuska, że pani przewodnicząca zostawia to pytanie. Oczywiście to jest ważne pytanie, to jest też pytanie, na które można spróbować odpowiedzieć, patrząc na sondaże i odpowiedzieć na to pytanie, że może niekoniecznie, bo Koalicja Obywatelska wprawdzie jest na pierwszym miejscu w sondażach, ale rządu utworzyć się po prostu z samej Koalicji Obywatelskiej nie da z takimi wynikami. No ale jest to jakiś rodzaj kwestionowania przywództwa Donalda Tuska.
Ja mogę powiedzieć za siebie. Ja jestem dwoma nogami i dwoma rękami w tej koalicji, ale rozsądnie też staram się zwracać uwagę na to, co robimy źle. Jeśli robimy źle, zresztą na pewno pani zna kazus Paulina Henning-Kloska i moje głosowanie i nie zmienię zdania, że w sprawach, które robimy błędnie źle, trzeba wyciągać wnioski i zmieniać to, żebyśmy budowali potencjał na wygranie kolejnych wyborów jako koalicja. Wszyscy wiemy, może nie wszyscy, ale myślę, że ci bardziej rozsądni wiedzą, że sama Koalicja Obywatelska nie wygra kolejnych wyborów tak, żeby rządzić samodzielnie i nawet będzie potrzebowała koalicjantów. Ja uważam, że Polska potrzebuje koalicji prodemokratycznej, proeuropejskiej, szanującej prawa kobiet, która będzie także pracowała na przedsiębiorców.
Co państwo robią albo powinni zrobić, żeby te wybory 27 roku zakończyły się dla was sukcesem?
Jeżeli mówimy o całej koalicji, to na pewno musimy wyciągnąć wnioski z tych błędów, które popełniamy, a co niekoniecznie jest. Natomiast też pytała pani mnie wprost o pana premiera Donalda Tuska. Ja uważam, że pan premier Donald Tusk jest dobrym premierem. Natomiast nie będę też mówił za koalicjantów, największych koalicjantów, bo jeżeli Koalicja Obywatelska w kolejnych wyborach, która zapewne wygra, ale będzie decydować o tym, kogo desygnuje na premiera, zdecyduje o tym, że kandydatem na premiera będzie ktoś inny, nie wiem, na przykład Radosław Sikorski czy ktokolwiek inny, to w takich warunkach będziemy rozmawiać o ewentualnej koalicji. To nie jest pytanie, czy chcemy piątego rządu Donalda Tuska, bo to jest źle zadane pytanie. Pytanie jest takie, czy chcemy dopuścić do władzy koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Brauna. I tu odpowiedź brzmi stanowczo nie i musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Jeżeli,
ale oferuje pan wyborcom mniejsze zło w ten sposób stawiając sprawę.
Ale polityka jest od zawsze mniejszym złem. Myślę, że pani dużo dłużej obserwuje politykę, jak ja w niej jestem i pani dobrze wie, że większość wyborców kieruje się mniejszym złem. I też to jest niezłego,
ale rzadko można spotkać polityków,
złem,
którzy zachęcają do głosowania na siebie, swoje formacje czy swoją koalicję właśnie na zasadzie, bo jak nie my, to mniejsze zło, to przyjdzie to większe.
Myślę, że Polki i Polacy w ostatnich wyborach pokazali, że widzą, co jest większym złem. Natomiast my oczywiście nie powinniśmy się kierować tym, żeby ludzie wybierali nas dlatego, że jesteśmy mniejszym złem, tylko dlatego, że jesteśmy wartością dodaną. I myślę, jako Polska 2050, chociażby w polskim parlamencie, gdzie złożyliśmy najwięcej projektów, poselskich projektów ustaw i mamy najwięcej projektów przyjętych, jeśli chodzi o projekty poselskie, pokazujemy, że też potrafimy być alternatywą. Ja sam złożyłem 12 bądź 13 projektów ustaw, z których kilka już jest w dzienniku ustaw opublikowanych, więc każdy z nas, jeżeli robi tą robotę, żeby robić coś dobrego, to ta mniejszych częściach robota składa się w dużą, większą część i pokazuje dobro, które tworzymy. Ale jest też grupa wyborców, którzy na pewno wybiorą mniejsze zło, a ja jestem przekonany o tym, że Polki i Polacy już zauważają, jakie będą kolejne rządy, jeżeli by były Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Brauna. Będziemy poza Unią Europejską, będziemy skłóceni z całą Europą, będziemy pluć na Niemców, pluć na Ukraińców i okaże się, że jesteśmy samotną wyspą, z którą nikt nie chce rozmawiać. Ja takiej Polski nie chcę. Nie chcę takiej Polski dla mnie, dla mojej córki, która ma dzisiaj 5 lat. Chcę, żeby żyła w kraju prodemokratycznym, w kraju proeuropejskim, żeby mogła tutaj się realizować i uważam, że nie może tego zrobić w przypadku, kiedy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami. I takie jest moje zdanie i zrobię niezależnie, czy będę startował w kolejnych wyborach, czy nie.
Nie
czy
podjął pan jeszcze
Polski
decyzji,
2050?
Tak?
Nie, nie podjąłem takiej decyzji, natomiast myślę, że niedługo taką decyzję trzeba będzie podejmować. Oczywiście nie mówię, że nie chciałbym, bo to, co robię, lubię to, co robię i spełnią się w tym, natomiast nie za wszelką cenę, ale na pewno powiem jedno, że niezależnie, czy będę startował, czy będę w polityce, czy będę w partii politycznej, czy poza partią polityczną, to będę robił wszystko, żeby w kolejnych wyborach jak najwięcej osób, mieszkańców Podkarpacia, mego okręgu wyborczego, moich Ustrzyj Dolnych, przekonać do tego, żeby nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, nie na Konfederację Brauna, tylko na partie demokratyczne.
Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Dziękuję, panie pośle, za
Dziękuję
rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Jacek Gądek z Newsweeka będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Reklama.
Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
Volkswagen.
Barbara, łatwa kasa?
Marian, zawsze.
No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
Sprytnie.
Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo z Media Expert dalej masz.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W tym momencie myślę, że nie ma mowy o prezydencie Pawle Ślizie, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Szef Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz ogłosił dziś swoją kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Decyzja ta stawia pod znakiem zapytania start posła w wyborach wyborach na prezydenta Krakowa. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner przybyli do Kataru. Nie wezmą jednak udziału w rozmowach pokojowych z przedstawicielami Iranu. Według zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa bezpośrednie negocjacje miały się odbyć jeszcze dziś. Jednak Teheran zaprzeczył tym doniesieniom. Irańskie MSZ zapowiedziało jednak, że już jutro w stolicy Kataru dojdzie do konsultacji w innej formie.
W Dosze odbędą się rozmowy dotyczące wdrożenia postanowień protokołu ustaleń, w tym postanowienia dotyczącego odblokowania zamrożonych aktywów Iranu, a konsultacje te będą prowadzone ze stroną katarską.
Protokół ustaleń oprócz odmrażania irańskich aktywów zakłada też m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Prezydenci USA i Iranu podpisali ten dokument niespełna 2 tygodnie temu. Sąd Najwyższy USA unieważnił dekret Donalda Trumpa ograniczający prawo do nabycia obywatelstwa wraz z urodzeniem na terytorium kraju. Sąd uznał, że łamie on 14. poprawkę do konstytucji. Rozporządzenie Trumpa, podpisane przez niego w pierwszym dniu drugiej kadencji, odbiera prawo do obywatelstwa dzieciom rodziców przebywających w USA nielegalnie lub na podstawie wiz nieimigracyjnych. Rzeszów może dołączyć do miasta z nocną prohibicją. Rada miasta zajmie się tą kwestią już na najbliższej sesji. Zgodnie z projektem zakaz sprzedaży alkoholu miałby obowiązywać od 22 do 6 rano. Zakłada on również stały zakaz sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu na stacjach paliw. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju mogą pojawiać się przelotne opady. Burzowe alerty IMGW obowiązują przede wszystkim w południowej części Polski. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu do 36 w okolicach Rzeszowa. A jeżeli chodzi o jakość powietrza, to na północy kraju nie mamy na co narzekać. Gorzej jest niestety w okolicach Wrocławia, Łodzi, Krakowa i Katowic. Tam poziom zanieczyszczeń jest znacznie większy.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami Jacek Gądek z Newsweeka. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Z którym porozmawiamy o tym, co dzieje się w PiS-ie. A rozpocznę od takiej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu dla Wirtualnej Polski. To był początek czerwca, dokładnie 8 czerwca. Pytano o sytuację w swojej partii. Kaczyński mówił tak: nie ma żadnej wojny. To teza medialna. Mogę powiedzieć, że ostatnie dni wskazują, że ogień gaśnie. Ogień po prostu gaśnie. O tak, i Kaczyński pokazuje, jak ten ogień gaśnie. Jeżeli pyta mnie pan dzisiaj o sytuację gdzieś między godziną 12 a 1, to mówię, że wszystko idzie ku dobremu. Polityka nie polega na tym, żeby panowały w partii stosunki rosyjskie, żeby wszystko było ustawione jak w monolicie. Tak nigdy nie jest i nie da się prowadzić partii po rosyjsku. Tak mówił Kaczyński. Ciekawe, co by powiedział na to Lenin, bo Lenin to jednak prowadził partię taką.
A Jarosław Kaczyński lubi, Jarosław Kaczyński bardzo lubi anegdotki związane a to z Leninem, a to z Stalinem, a to z Mao na przykład też, więc takich... Takie...
Też hołduje zasadzie, że kadry są najważniejsze.
Tak, nie muszą być dobre, muszą być wierne. Ale jeśli zacytowałaś ten Jarosława Kaczyńskiego z tego wywiadu, to naprawdę, prezes PiS to jest niezły zgrywus. Jeśli prezes mówi, że jest dobrze, będzie jeszcze lepiej, ogień wygasł, jest fajnie, tak, pracujemy, zwyciężymy. To brzmi bardzo uspokajająco, ale Jarosław Kaczyński zaznaczył, że odpowiada między tą godziną a tą godziną, czyli wszystko jest bardzo dynamiczne i może się okazać, że w pewnym momencie jest spokój, bo akurat maślarze, harcerze śpią, a potem jak się obudzą, to zakulisowo, ale też publicznie ze sobą wojują. I to jest stan wręcz permanentny, że oni ze sobą wojują, tylko to jest taka sinusoida. Raz jest to naprawdę bardzo widoczne.
Jest awantura.
Tak,
raz jest
awantura.
Armistycjum.
Tak, no jest spotkanie wyjazdowe Klubu Prawa i Sprawiedliwości, no i tam jest regularna awantura. Ludzie z PiS-u mówią, no nie widzieliśmy takiego klubu w zasadzie od początku istnienia naszej partii. A publicznie Mateusz Morawiecki mówi, a spokój, a nic się nie dzieje złego. A Jarosław Kaczyński też w takim uspokajającym tonie mówi. On zresztą nie może powiedzieć, że tutaj mi się dwie frakcje żrą. No nie może tak powiedzieć. Ale Jarosław Kaczyński też lubi lubi pościemniać. Była taka konferencja prasowa i tam Jarosław Kaczyński został zapytany o stowarzyszenie, które w kontrze do Morawieckiego chcieli zakładać ludzie wspierający Przemysława Czarnka. No i Jarosław Kaczyński powiedział, a ja nic o tym nie wiem. A to przecież nieprawda, bo Jarosław Kaczyński osobiście błogosławił temu projektowi. Został oddelegowany jego bliski współpracownik, Michał Moskal, do tego, żeby kaptował parlamentarzystów do tego stowarzyszenia. A prezes mówi, a nic nie wiem, a ja nie błogosławiłem, przecież nie jestem księdzem, żadnym papieżem. No, nie jest papieżem, tutaj miał akurat rację, ale co do wcześniejszych kwestii, to była ściema i taki zgrywus wyszedł, ale też lis z Jarosława Kaczyńskiego.
Mam jeszcze jedną wypowiedź Kaczyńskiego właśnie a propos stowarzyszeń. To był 11 czerwca. Doszło do tego, czego się było można spodziewać, jak jedno stowarzyszenie zostanie założone, to zaczęły się te stowarzyszenia mnożyć. Będziemy musieli tę sprawę jakoś rozwiązać. Na razie nie prowadzi ona do głębokiej dysfunkcji partii, ale jeżeli zacznie prowadzić, to będziemy musieli podjąć decyzję bardzo zdecydowaną. Ja się nie zapiszę do żadnego stowarzyszenia, bo dla mnie tą organizacją, której jestem szefem, jest po prostu partia. Raz jeszcze powtarzam, jeżeli ten front tworzenia stowarzyszeń będzie narastał, trzeba będzie podjąć decyzje takie już ostateczne.
No i czekamy na te ostateczne decyzje i coś ich nie widać na horyzoncie. Mm-hmm. Jarosław Kaczyński, owszem, ostrzega, chciał początkowo zniszczyć, oskubać Morawieckiego z posłów. Okazało się, że Morawieckiego nie da się tak łatwo oskubać, jak swego czasu Jarosława Gowina. Nie da się. Około 40 parlamentarzystów jest w tym stowarzyszeniu Rozwój Plus Morawieckiego i oni nie uciekają, na pewno nie hurtowo, do gabinetu Jarosława Kaczyńskiego i nie wypisują się z tego stowarzyszenia. Ale pierwotnie był plan taki, oskubać Morawieckiego, pokazać mu miejsce w szeregu.
Mhm, zostałoby 10 przy nich, to by znał swoje miejsce w szeregu.
No, ale nie zostało 10. Ta około 40 cały czas trwa. Jarosław Kaczyński, to już było jeszcze przed odpaleniem tego projektu Rozwój Plus Morawieckiego. Jarosław Kaczyński czuł się dość pewnie i mówił, cytuję na Nowogrodzkiej, mówił tak, że spłatam im psikusa. Psikusa im zrobię, Morawieckiemu, jak odpalą to stowarzyszenie. Tylko okazało się, że Morawiecki jest za silny i tego psikusa nie da się tak łatwo spłatać. Tym psikusem zapewne była próba oskubania Morawieckiego. Nie udało się. Ludzie wokół Morawieckiego mówią tak. Prezes Kaczyński nic nam nie może zrobić. Nic. Bo się boi, to jest ich taka wizja, ona może mieć dość luźny związek z rzeczywistością, ale mówi trochę o ich takim stanie ducha. Jarosław Kaczyński nie może nam nic zrobić, bo wyjdziemy, będziemy mieć 10, 12, 14%. Jarosław Kaczyński nie może sobie pozwolić na to, żeby stracić nas i te wszystkie punkty procentowe. Owszem, kilkanaście punktów procentowych to jest bardzo dużo, ale niech to będzie 5, 6, 4. To i tak jest bardzo dużo i Jarosław Kaczyński się z tym liczy. Więc mógł obiecywać ostateczne rozwiązanie tutaj problemu ze stowarzyszeniami. Okazuje się, że jednak podkulił ogon i jest spokój. I nawet jeszcze jedna była taka ciekawa wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, może nie z wywiadu, ale publiczna. Stwierdził, że owszem, Morawiecki już nie chodzi na te spotkania najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości. I ja, Jarosław Kaczyński, boleję nad tym. No ale co mogę zrobić? No nic.
Czy teraz takim psikusem ze strony Mateusza Morawieckiego będzie festiwal Rozwój Plus Plus Wy? Informowałeś o tym bodajże w ubiegłym tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli, że Mateusz Morawiecki będzie organizował imprezę przy grillu i jak rozumiem będzie chciał tam pokazać swoją siłę.
No jeśli przyjedzie około 1000 osób, w tym nacisk jest na młodych, więc to może wyglądać jako taka fajna prawica. Taka młoda prawica, bardzo perspektywiczna, patrząca w przyszłość, a nie w kierunku tam porozumienia centrum.
Modernizacji kraju, tak?
O rozwoju. No jest takie zapotrzebowanie społeczne na formację taką modernizacyjną. No i Morawiecki starał się zmonopolizować na prawicy taki wizerunek człowieka, który chce modernizować, rozwijać Polskę. To mu się udało sprawnie. I teraz wybiegnijmy ten miesiąc
Bo to ma być tak, pod koniec lipca.
Pod koniec lipca i duży grill, i panele dyskusyjne, może goście z zagranicy, Mateusz Morawiecki jako gwiazda numer jeden. Może tam się Jarosław Kaczyński pojawi, chociaż zaproszenia nie dostał. Może Przemysław Czarnek również przyjdzie.
Janusza Cieszyńskiego dzisiaj słyszałam, że według jego wiedzy zaproszenia jeszcze nie wyszły i że on, Janusz Cieszyński, myśli, że na pewno Jarosław Kaczyński będzie zaproszony. Też nie widzi żadnego powodu, żeby profesora Czarnka nie zapraszać.
No, zawsze można stwierdzić tak. Wszyscy są zaproszeni, a imiennych zaproszeń nie ma. Ale niech prezes się czuje zaproszony. To jest takie delikatne.
Ktoś miał się czuć odwołany.
Więc to plan jest taki. Pokazać, że my się nie boimy. Mamy siłę. Jesteśmy podmiotowi w tym uniwersum Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie Morawieckiego mówią to wprost. Pokażemy, że się nie boimy prezesa. Tą inicjatywą Morawieckiego sam Kaczyński był zaskoczony. Z mojej wiedzy wynika, że był zaskoczony. Dowiedział się de facto z mediów, czy też jacyś współpracownicy, sam internetu niespecjalnie obsługuje, ale mu doniesiono. No i nie mógł być z tego zadowolony, bo rozsyłane są wiadomości, zaproszenia, znaczy w tym środowisku Morawieckiego już rekrutujemy ludzi, to się rozchodzi. A Nowogrodzka nie wie, a oni nic nie wiedzą. Więc byli tym negatywnie zaskoczeni. Potem z samego obozu, znaczy w obozie Morawieckiego też byli zaskoczeni tym, że to wypłynęło. I to tak szybko. Ja dostawałem wiadomości, panie redaktorze, ty łobuzie, przez pana problemy są tutaj, wojna wewnątrz, z Nowogrodzką, a my chcieliśmy pokazać, że po prostu potrafimy zrobić fajną imprezę. Tylko to też tak pachnie delikatną ściemą. To grilla na 1000 osób z politykami
nie robi. Na fajne imprezy.
Tak, to nie dla kiełbasy, tylko dla polityki. To jest twarda polityka robiona przy karkówce i kiełbasce. I jeśli Jarosław Kaczyński, Nowogrodzka, zobaczą, w obozie PiSu jest podmiotowe płuco, które w sumie to mogłoby żyć poza organizmem Prawa i Sprawiedliwości, no to znaczy, że mamy do czynienia z naprawdę poważnym zawodnikiem. Ludzie w tym obozie Morawieckiego mówią tak, że cały czas tym scenariuszem numer jeden jest to, żeby być maksymalnie podmiotowymi w obozie PiSu, wyszarpać jak najwięcej najlepszych miejsc na listach PiSu, czyli nie wychodzić jeszcze z PiSu, wyszarpać te miejsca i wprowadzić jak najwięcej swoich szabel do przyszłego Sejmu. No, ale to jest wariant A. Jak ktoś pracował w korpo, to ma wariant B, C, D i jeszcze tak dalej. I Mateusz Morawiecki też ma takie scenariusze alternatywne, czyli jeśli ja będę tutaj sekowany, moi ludzie nie będą mieli szansy na wejście do Sejmu, no to cóż, trzeba wychodzić.
A czy Jarosław Kaczyński nad tym się zastanawiał, podjął już decyzję, co zrobić z Mateuszem Morawieckim? I czy teraz trwa głęboki namysł i ta decyzja nie została jeszcze podjęta? Czy też będzie decydować mądrość etapu, czy też Jarosław Kaczyński się przyczaił, ale sukcesywnie będzie próbował ograniczać wpływy i możliwości Mateusza Morawieckiego.
Ludzie, którzy wpadają do gabinetu Jarosława Kaczyńskiego, mówią tak. Jarosław Kaczyński coraz częściej ma zdanie ostatniego rozmówcy. I to nie jest dobre, bo ktoś przychodzi, przekona prezesa, jest dogadane, wchodzi ktoś inny i wywraca wszystko do góry nogami. Tutaj jest sprawa fundamentalna. Czy ten PiS się rozleci, czy też się nie rozleci. Grupa, która jest konkurencyjna wobec Morawieckiego, czyli tak zwani maślarze, Patryk Jaki, Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński, Jacek Sasin, pracują nad Jarosławem Kaczyńskim, przekonują go cały czas do tego, że dalekosiężnym planem Morawieckiego jest wyjście z PiSu.
Albo przejęcie całego PiSu.
To jest wariant maksymalistyczny. Tak. I sam Morawiecki, tego jestem pewny, też ma taki horyzontalny cel. Być szefem największej prawicowej partii w Polsce. Czy to będzie PiS, coś innego? Nieważne. Teraz jest PiS z największą partią prawicową w Polsce, więc scenariusz A, przejąć partię. No ale w samym tym organizmie pisowskim Morawiecki, no a już na pewno nie w wierchuszce tej partii. Nie ma zbyt wielu zwolenników. W wierchuszce, czyli wiceprezesów, tam marszałków byłych, aktualnych, to można różnie ocenić, ale to są pojedyncze osoby, które by wspierały Morawieckiego. Tam Terlecki, ale on już jest na wylocie. Gliński. No też czasami podpadł jakiś czas temu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Są pojedyncze osoby, które by wspierały Mateusza Morawieckiego, a większość ważnych polityków jest przeciwko niemu, więc trudno będzie przejąć mu tę partię.
Mm-hmm. Tak czy owak, gdyby doszło do takiego podziału, no to pewnie chodziłoby Morawieckiemu o to, żeby wyszarpać z tego PiSu jak największą część. Bo zresztą nawet wcześniej, kiedy nie było Rozwoju Plus i kiedy nie mówiło się tak o tych podziałach, ale mówiło się o tym, że bardzo wielu nosi tę buławę w plecaku, to właśnie pisząc te scenariusze przyszłego losu Prawa i Sprawiedliwości po Jarosławie Kaczyńskim, była ta opowieść, że PiS się jakoś podzieli, że każdy będzie chciał wziąć dla siebie tę największą część.
Na pewno jest tak, że bez Jarosława Kaczyńskiego ta partia będzie zagrożona rozpadem. To na pewno. Ale jest coś na horyzoncie, co może cementować tę formację. Nawet jeśli wszyscy się nienawidzą, to i tak mogą być cały czas razem. Władza jest czymś, co może cementować nawet formację, która się żre i prowadzi wewnętrzną taką wojnę.
Władza i wspólny wróg bardzo łączą.
No, zdecydowanie. Więc tutaj z perspektywy samego Jarosława Kaczyńskiego jest też tak, że prezes PiSu ma pewną obsesję jedności. Nie chce wypychania Morawieckiego, ale maślarze do tego go popychają. Ale cel numer jeden Kaczyńskiego – dojechać w całości do wyborów.
Jacek Gądek z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja.
Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
Skoda.
Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
Widzę, że Hanie coś gryzie.
Komar. Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Paweł Ślis nie planuje startować na prezydenta Krakowa, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 Bartosz Romowicz. Ślis, którego typowano na kandydata w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa, ogłosił dziś kandydaturę na stanowisko wiceprzewodniczącego OBWE.
Uważam, że byłby dobrym prezydentem, ale widzi się gdzie indziej. Jest osobą, która od zawsze była w zawodach prawniczych. Swoje największe osiągnięcia, zanim wszedł do polityki, miał właśnie jako adwokat, więc nie dziwię się jemu, że bardziej bliższe jest mu tutaj OBWE niż prezydentura w Krakowie.
Wybory na wiceprzewodniczącego OBWE odbędą się 8 lipca. Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło w miniony czwartek na Bemowie. Zginęły w niej 2 osoby, a jedna została poszkodowana. Służby ustalają obecnie tożsamość ofiar. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Nowe placówki mają załatać luki w systemie ratownictwa medycznego i zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Powiatowe centra zdrowia zaoferują m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. O ile nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, o tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. W studiu ze mną jest Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
Dzień dobry, jestem.
Powiedz, dlaczego?
No nierówny to był mecz. Igi Świątek wygrała pierwszego seta 6-1, by w drugim łatwo przegrać 2-6, jednak z rywalką dużo niżej notowaną, choć świetną deblistką, męczyła się 2 godziny i 2 minuty. Ostatni set ostatecznie dla Świątek 6-3, więc jest Iga Świątek w drugiej rundzie, ale z taką formą może mieć problemy z Karoliną Pliszkową. Natomiast Majchrzak rzeczywiście zagrał świetnie. W trzech setach 6-3, 7-5, 7-5 pokonał Alejandro Tobillo. To jest zawodnik rozstawiony, to był zawodnik rozstawiony z numerem 30 i zrewanżował mu się za porażkę w Rolandzie Garrosie.
A jutro na Wimbledonie mecz drugiej rundy z udziałem Huberta Hurkacza. Polak zagra w południe. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur głównie na zachodzie i południu. Miejscami w całej Polsce z wyjątkiem północy przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu do około 35 na południowym wschodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Trwa wywiad polityczny, jest z nami nadal Jacek Gądek, Newsweek. Raz jeszcze dzień dobry, redaktorze.
Witam serdecznie jeszcze raz.
A rozmawiamy o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. To może porozmawiajmy teraz przez chwilkę o tym, jak radzi sobie profesor Przemysław Czarnek.
Przemysław Czarnek ma taką cechę, że najlepszym politykiem w Polsce jest Przemysław Czarnek. Przemysław Czarnek ma ambicje, tak mówią jego koledzy, koleżanki.
Zostać premierem.
Nie tylko. Gdyby mógł, to też papieżem. No ale na to jeszcze nie ma papierów. Generalnie ambicje ma bardzo duże i przekonanie o własnej wielkości również. Generalnie jak, to już jest trochę przeszłość, ale w momencie, kiedy został w marcu namaszczony w hali Sokoła w Krakowie, to potem nie szło. Czarnkowi nie szło. A to jedna wtopa o panelach fotowoltaicznych. Inne nieszczęśliwe wypowiedzi. Ale jednocześnie obóz Mateusza Morawieckiego go podgryzał. Cały czas go podgryzano. Tropiono wypowiedzi, które były potknięciami. Starano się, żeby to rezonowało w mediach. Więc zakulisowo pracowano na to, żeby Czarnkowi nie szło. Przemysław Czarnek, to wiem od ludzi z jego otoczenia, miał takie wytłumaczenie tego, dlaczego mu nie idzie. To jest wina Morawieckiego.
Mm-hmm. To było
wina
nawet
publiczne. Morawieckiego. Tak. I Przemysław Czarnek ma takie spojrzenie, zaznaczam, wiem to od ludzi z jego otoczenia, że to jest w PiS-ie, to jest PiS wygląda jak rodzina, w której jest przemoc. Że to jest chory związek, że trzeba skończyć z tym Rozwój Plus i Morawiecki idzie, chce wychodzić z PiS-u, pasożytuje na PiS-ie, a prezes tego nie rozwiązuje. Więc wina Mateusza, to było wytłumaczenie na początku tej prekampanii Przemysława Czarnka, no ale teraz jednak Czarnek dostał trochę amunicji od swojego zaplecza, i zaczął jeździć, znaczy cały czas jeździć po Polsce, ale zaczął odpalać na razie 3 punkty programowe.
Był wiec w Kaliszu 14 czerwca.
Tak, właśnie. I tam Przemysław Czarnek powiedział, że oto podwyższymy, jeśli zostanę premierem, drugi próg podatkowy, limit ze 120 do 180 tysięcy złotych.
Zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków, żony i męża do 360 tysięcy złotych rocznie.
Tak. Potem Mateusz Morawiecki powiedział, że a najlepiej to do 200 tysięcy. A ludzie wokół Czarnka, no tak, Czarnek coś powiedział, Przemek coś powiedział, a potem Morawiecki się pod to podłącza i mówi, że on by dał więcej, że jest lepszy, żeby znalazł kasę na to. Więc nawet po rzuceniu takiej ważnej obietnicy to generuje spór wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Koszt tej obietnicy to jest tam ze 20-25 miliardów złotych. Nie mało, ale też to nie jest przesadnie dużo. 800 plus kosztuje ponad 60 miliardów złotych w skali jednego roku, więc to jest taka jedna druga, jedna trzecia. 800 plus. Nie za dużo, no ale patrząc na to, co się zmieniło w tej kampanii Czarnka, on zaczął mówić pewnymi konkretami. Ten konkret w zasadzie jest jeden, taki, który trafia szeroko. A wcześniej to jeździł i popisywał się żartami, popisywał się publicystyką, komentowaniem tego, co się działo. Skupiał się na tym, żeby się wytłumaczyć z OZE, z ROZE, dlatego, dlaczego zdejmie, a potem dlaczego nie zdejmie paneli fotowoltaicznych z domu, który należy do jego żony. Więc to wyglądało trochę kabaretowo, ale dostał tę amunicję i zaczął w końcu strzelać. I teraz te ostatnie sondaże partyjne pokazują, że PiS-owi drgnęło, że jest ruch wznoszący. To jest trochę ruch taki robaczkowy. Mm-hmm. Ja bym nie przesadzał, że to jest wielki trend i zaraz tutaj będzie mianka 40% PiS-u. Nie, to jest na razie pewne.
Najpierw było zahamowanie spadków, teraz tak. To lekkie drgnięcie
tak, ogóle. Odbicie się od dna i na Nowogrodzkiej mają takie przekonanie, że, czy może nawet złego słowa użyłem, marzenie, że na jesieni, po wakacjach, Czarnek doprowadzi do mijanki. Niech te ruchy robaczkowe się nie zatrzymują. Niech tych jeszcze, nie wiem, ze 4-5 punktów procentowych Czarnek jeszcze odrobi. I będzie mijanka na jesieni, no może pod koniec roku. To jest marzenie. Gdyby taki był scenariusz, to byłby na pewno wielki sukces Przemysława Czarnka. Na razie to są ruchy robaczkowe.
A jeżeli sukcesu nie będzie, bo oczywiście prezes Kaczyński powtarza nieustannie, że decyzja dotycząca kandydatury Czarnka na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jest decyzją ostateczną.
Gdyby zasugerował jednym słowem, że to nie jest decyzja ostateczna, to by w zasadzie wyrzucił do kosza tę kandydaturę. Gdyby powiedział, no zobaczymy jak będzie szło, no to już by przestało iść w żaden, bo pierwsze pytanie non stop, Czarnek byłby batożony pytaniami, czy się nie wycofa, czy się nie boi, że Jarosław Kaczyński go wycofa, więc Jarosław Kaczyński musi mówić twardo.
Kiedy zostanie zdjęty z tej trasy, go. Czy jesienią, tak. Czy pod koniec roku, czy dopiero na początku nowego.
Więc to byłby sabotaż kampanii Przemysława Czarnka. No, Jarosław Kaczyński na pewno
wystarczy,
ma...
Wystarczy, że sabotuje Morawiecki. Kaczyński już tego nie robi.
No, Jarosław Kaczyński wierzy w Przemysława Czarnka. Dokonał tego wyboru. To nie jest tak, że to jest murowany przyszły premier, jeśli PiS przejmie władzę. Ja bym tutaj nie przesadzał z taką optymistyczną dla nowogrodzkiej wizją, bo Czarnek ma przede wszystkim jedno zadanie postawione przed sobą. Ma odzyskać elektorat, który uważa PiS za miękiszonów. Ten elektorat, który uciekł, a to do niezdecydowanych, a to do Konfederacji, a to do Grzegorza Brauna. Na Nowogrodzkiej, i to jest wniosek z ich badań wewnętrznych. Doszli do wniosków, takie są efekty ich analiz, że największym zagrożeniem dla PiS-u jest Grzegorz Braun. Że on cały czas ma potencjał wzrostu i to kosztem PiS-u. I ten Przemysław Czarnek, jak spojrzeć na całą paletę polityków, znanych polityków z takiego młodszego czy też średniego pokolenia, no to Przemysław Czarnek jest kojarzony z takim twardym PiS-em. Bezpośrednim, który potrafi przywalić między oczy. A Morawiecki, no to jest obciążony byłymi rządami, polityką antykowidową, no i pomocą Ukrainie. A Przemysław Czarnek nie ma, a czy on też ma pewne obciążenia. Czarnek, Lex Czarnek, jeden, dwa, jeszcze trzy tam, już nie cofają się tak bardzo, ale jest też obciążony, ale nie aż tak bardzo. Jest jednym z najtwardszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Więc kto ma być magnesem dla tych braunistów? No właśnie ten Czarnek. I dla ludzi, którzy poszli do Konfederacji, bo uznają PiS za zbyt lajtową partię, zbyt mało prawicową, za taką łże-prawicę, miękiszonów, no to Czarnek ma ich przyciągnąć. To jest cel numer jeden. I on w takim momencie był wybierany. A co będzie po wyborach? To już może być zupełnie inna historia. Faworytem Jarosława Kaczyńskiego był Zbigniew Bogucki. I wydaje się, że może nawet cały czas jest. Warto zwrócić na taką retorykę nawet samego Przemysława Czarnka. Co on mówi? On mówi tak. Ja chcę pomóc wprowadzić w życie program Karola Nawrockiego. Popieracie Nawrockiego? Głosujcie na mnie, bo ja tutaj będę gwarantował, tak jak rząd PiSu i Andrzej Duda, wprowadzenie programu Nawrockiego. Czarnek chce jak najwięcej dla siebie i dla PiSu przejąć z tego blasku, którym teraz świeci Karol Nawrocki. On chce odbijać to światło Karola Nawrockiego, no ale szef kancelarii prezydenta, no wydaje się, że ma ściślejszy związek z Karolem Nawrockim, aniżeli wiceprezes PiSu, kandydat PiSu na premiera. Ale po wyborach może się okazać, że to Bogucki, jeśli PiS będzie miał wpływ na wybór premiera, wróci jako scenariusz taki optymalny, a nie taki etapowy, jak teraz Przemysław Czarnek.
A może Karolowi Nawrockiemu, który ponoć zablokował tę kandydaturę Boguckiego, chciał go zachować w pałacu, a nie oddawać na rzecz prekampanii Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chodzi o to, żeby minister Bogucki był kandydatem na premiera Karola Nawrockiego, a nie kandydatem na premiera Jarosława Kaczyńskiego. I tu wracamy do takiej historii, o której opowiada między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier jest przekonany, że może powstać na wybory 27 roku taka nie lista PiSu, ale lista całej prawicy, no i patronem będzie Karol Nawrocki.
Wydaje mi się, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Karol Nawrocki na polityce partyjnej się nie zna. On to mówi wprost i nie ściemnia.
Mhm. I nigdy w żadnej partii nie
tak,
był.
Ale on nie czuje tych walk frakcyjnych, szczególnie polityki partyjnej. On się śmieje, szczerze się śmieje, kiedy zadawane są mu pytania. Panie prezydencie, a co pan sądzisz o tych sporach maślarzy z harcerzami? Panie redaktorze, mnie to nie interesuje.
Nie
jestem ponad
się tym.
To.
To jest najważniejsze sprawy.
I on faktycznie tą polityką partyjną, a już tym bardziej frakcyjną, wewnątrz partii, nie jest zainteresowany. Ja bym wykluczył w zasadzie taki scenariusz, że będzie jedna wielka prawicowa lista, której patronem będzie Karol Nawrocki. Nie sądzę. Jarosław Kaczyński, wydaje mi się, że pójdzie tak, jak od dwóch dekad chodził samodzielnie, ewentualnie to jakieś, no, stworzył Zjednoczoną Prawicę, no, ale żadnych tam konfederatów, czy braunistów, czy takich ruchów nie przyciągał, tylko bardziej umiarkowane jednak. Więc ja bym to włożył
między bajki. A przede wszystkim takie ruchy, które nie miały szans na samoistne zaistnienie na scenie politycznej.
Tak, ale to też...
Więc to nie byli równorzędni partnerzy dla Kaczyńskiego, tylko z łaski Kaczyńskiego otrzymywali miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości, żeby po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie traciło tych 2-3% na rzecz ugrupowań, które no, jakąś część wyborców prawicowych wezmą pod swoje skrzydła, ale progu wyborczego i tak nie przekroczą.
To było w 2015 roku. Najpierw z PiS-em zjednoczył się Jacek Kurski, potem Solidarna Polska, też Jarosław Gowin.
To był już 2014 rok, ponieważ oni już wystawili wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich, czyli kiedy w listopadzie 2014 roku był prezentowany.
Ale Jarosław Kaczyński przyciąga takich polityków, którzy są jakoś tam kontrolowalni, jakaś wspólnota jednak jest. A jak Jarosław Kaczyński mógłby tworzyć jedną listę z Grzegorzem Braunem, którego sam Kaczyński teraz wielokrotnie po prostu wyklucza z cywilizowanej polityki? Kaczyński mówi tak, Braun przekracza wszelkie granice i nie mieści się w tym cywilizowanym jakimś dyskursie. Nie ma mowy o koalicji, więc znaczy koalicja w przyszłości po wyborach, to nie można tego wykluczyć, ale to byłoby ośmieszające dla Jarosława Kaczyńskiego, gdyby Kaczyński mówił najpierw nigdy koalicji z takim niecywilizowanym politykiem jak Braun, a potem gdyby tworzył z takim Braunem jedną listę przed wyborami. Byłoby to absolutnie ośmieszające. Mhm.
Czy te propozycje, które usłyszeliśmy do tej pory, wychodzimy z ETS-u, srebrna praca, czy właśnie podniesienie drugiego progu podatkowego, to już jest to najsmaczniejsze, co PiS ma do zaprezentowania wyborcom, opinii publicznej, czy też najlepsze rzeczy zostawi na koniec?
Na półtora roku, niespełna półtora roku przed wyborami, głupio byłoby się wystrzelać ze wszystkiego. Ten postulat podwyższenia drugiego progu podatkowego, on jest, był bardzo aktualny, bo to i te, w środowisku Polski 2050,
obliczony PSL-u. Obliczony też na napięcia wewnątrz koalicji 15 października.
Tak, też jest tak obliczony, ale oni na Nowogrodzkiej chcieli zawłaszczyć ten temat. Już tam Ludowcy, Kośniak-Kamysz, jedno mówi Pełczyńska-Nałęcz, a nie, my wchodzimy, Czarnek wchodzi, mówi, to jest mój postulat. I ja, mówiąc nieładnie, osikuję ten temat. To już jest postulat PiS-u. Nie Kośniaka, nie Pełczyńskiej, nikogo innego, nie Petru, nikogo innego, tylko nasz pisowski Czarnkowy. W tym planie Czarnka ma być 21 punktów. Niektórzy ludzie z samego PiSu, niektórzy ludzie z samego PiSu śmieją się, panie redaktorze, tam wcale może nie być tych 21 punktów. I nie ma ich sformułowanych. Ani zapewniają, że są te punkty i będziemy te wisienki kolejne wyciągać i prezentować. Prawda może być taka pośrodku de facto, czyli tam jest zręb, te punkty są, ale mogą być modyfikowane. Więc, ale też jeden z ważnych polityków PiSu parę dni temu mówił mi tak, że żadna partia jeszcze w Polsce nie prezentowała tak wcześnie swojego programu. I my chcemy być pierwsi. Że po prostu pokazujemy naprawdę ważne punkty programowe wcześnie, przed wyborami. Czy tak będzie, to się zobaczy. Bo finalnie to jest tak. Przychodzą sztabowcy do prezesa i mówią tak. My byśmy chcieli odpalić ten, ten i ten punkt. Albo ten, ten i ten. I prezes mówi, dobra, to i to. Czarnek to ogłosi. Więc to są finalnie decyzje jednoosobowe Jarosława Kaczyńskiego. Tam jest sztab, są profesorkowie, socjolodzy, psycholodzy społeczni, trenerzy jacyś PR-owi, ale Kaczyński ostatecznie przy swoim biureczku, w swoim gabinecie decyduje. Była taka scenka, kiedyś ją opowiedział publicznie Marcin Mastalerek i przyszedł do Jarosława Kaczyńskiego, do jego gabinetu i właśnie tam kreślił wizję tutaj, zrobimy w mediach taką rzecz, taką wielką imprezę, a Kaczyński tak spojrzał na niego i powiedział, zapukał i powiedział, panie Marcinie, tutaj się robi politykę.